Zapraszam na audycję Szukając Słowa Bożego. Jest audycja, w której rozważamy Słowo Boże, liturgię Słowa Bożego niedzieli, a jest to niedziela, druga niedziela zwykła, rok C. Na samym początku prośmy Boga o wszelkie potrzebne dary, o Ducha Świętego, o to, aby nas otworzył na to słowo, które będziemy rozważać, abyśmy to słowo przyjęli, abyśmy to słowo przetrawili i aby to słowo wydało owoc w stosownym czasie.
Pokój wam, pokój wam, nie bójcie się. Pokój wam, pokój wam, pokój wam, nie bójcie się. Weźmijcie Ducha Świętego, weźmijcie Ducha Świętego.
Teksty, jakie Kościół Święty daje nam na drugą niedzielę zwykłą, to pierwsze czytanie z księgi proroka Izajasza, 62 rozdział, wersety od 1 do 5. Drugie czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian, 12 rozdział, wersety od 4 do 11. I Ewangelia według świętego Jana, 2 rozdział, wersety od 1 do 12. Psalm responsoryjny 96. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Przez wzgląd na Syjon nie umilknę, przez wzgląd na Jerozolimę nie spocznę, dopóki jej sprawiedliwość nie zabłyśnie jak zorza i zbawienie jej nie zapłonie jak pochodnia. Wówczas narody ujrzą Twą sprawiedliwość i chwałę Twoją wszyscy królowie i nazwą Cię nowym imieniem, które usta Pana oznaczą. Będziesz prześliczną koroną w rękach Pana, królewskim diademem w dłoni Twego Boga. Nie będą więcej mówić o Tobie porzucona. O krainie Twej już nie powiedzą spustoszona. Raczej Cię nazwą moje w niej upodobanie, a krainę Twoją poślubiona. Albowiem spodobałaś się Panu i Twoja kraina otrzyma męża. Bo jak młodzieniec poślubia dziewicę, tak Twój budowniczy Ciebie poślubi. I jak oblubieniec weseli się z oblubienicy, tak Bóg Twój Tobą się rozraduje. Ten tekst przed chwilą przeczytany, usłyszany przez nas z księgi proroka Izajasza, tutaj z 62 rozdziału, pochodzi z czasu, gdy ogłoszono edykt króla Cyrusa, który zezwalał wygnanym Żydom na powrót do ojczyzny i odbudowanie Jerozolimy. To był 538 rok przed Chrystusem, a wiemy wcześniej, w 586 Żydzi zostali wygonieni z tamtych świętych terenów. Świątynia jerozolimska została kompletnie zniszczona. Oni zostali przesiedleni do Babilonii. I tutaj król Cyrus wydaje dekret, że mogą wrócić. Że mogą wrócić i jest wielka radość. I treścią odczytanego fragmentu jest wizja proroka Izajasza o świętym mieście, otoczonym miłością Boga. Dlatego też odwołuje się on do pojęć, które przywołują obraz uczty weselnej. A istotą, to co jest najważniejsze w tym proroctwie, jest zbawcze przesłanie, które niesie pocieszenie i nadzieję. Jest tutaj Bóg wierny, słyszymy właśnie, Bóg wierny, który przebacza, który nieustannie okazuje życzliwość swojemu ludowi. A nawet jeśli ten okazuje się grzeszny i zbacza z drogi przymierza, on i tak przebacza. On, Bóg, spotkanie Boga z Jerozolimą, tutaj Izajasz określa jako sprawiedliwość. Czyli na tym polega sprawiedliwość, że Bóg spotyka się z Jerozolimą. A to znów oznacza, że staje się ono znakiem zbawczego działania Boga. Czyli Jerozolima jest znakiem tego, że Bóg zbawia. Jest także nazywane chwałą, czyli znakiem Jego miłosnej obecności pośród swego ludu. A wskazuje ono w końcu, to spotkanie Boga z Jerozolimą wskazuje na zbawienie, gdyż Bóg przypomniał sobie o kim? O reszcie Izraela. Bardzo ważny termin. Reszta Izraela, ona się będzie pojawiać w wielu księgach prorockich, między innymi u proroka Ozeasza, ale też u wielu innych jeszcze proroków, tę resztę Izraela. Bóg przypomniał sobie właśnie o tej reszcie Izraela i pokazał, że jest wierny w swojej miłości. Tutaj na myśl właśnie przychodzi ta księga Ozeasza, drugi rozdział, kiedy Ozeasz do tej żony, która go zdradziła, mówi: zwabię cię znowu na pustynię, na miejsce pustynne, i tam cię znowu w sobie, powiedzielibyśmy, rozkocham w sobie. Ja ci to wszystko przebaczę i znowu będziesz moja jedyna, będziesz mi wierna. Tutaj jest takie, można powiedzieć, nawiązanie poprzez to, że Bóg jest wierny. Bóg jest wierny. Człowiek zawini. Pamiętamy to wyjście do Babilonu, czyli zesłanie na tą karę, na tą banicję, na tą niewolę babilońską. W oczach proroków była to kara za to, że Izrael, że ziemia Judy przestała czynić to, co się podoba Panu. Przestała słuchać Jego słowa. Czyli zdradzała grzech cudzołóstwa, polegający na tym, że się odwracali od Boga, a zaczynali zwracać się do bożków, tak? Do obcych bogów, czyli do bożków, których tak naprawdę nie ma, a to jest wyobrażenie jedynie ludzkie i wygodne dla człowieka. I tutaj ten grzech pociągnął w sobie, pociągnął ze sobą konsekwencje polegające na tym, że w konsekwencji to wszystko się rozpadło. To, na czym budowali, bo budowali nie na Bogu, ale budowali na tych ludzkich zachciankach, ludzkich różnych układach, dyplomacjach. Oni to budowali, dlatego poszli na wygnanie, bo to w końcu musiało runąć. Grzech prowadzi do tego, że wszystko runie, że całe to budowanie na nim, właśnie na grzechu, na tym, co nieboże, runie, rozwali się zupełnie. I tak było z Izraelem, poszedł na wygnanie babilońskie, ale pamiętamy, była ta reszta Izraela, którą tutaj wcześniej wspomnieliśmy. Jednak była ta reszta Izraela, ona była wierna i zawsze ta reszta Izraela jest wierna. I ten powyższy fragment tekstu Izajasza łączy się z dzisiejszą Ewangelią. Będziemy ją słuchać już za chwilę, ale łączy się w dwojaki sposób. Po pierwsze, motyw zawarcia przymierza ukazuje Izajasz w obrazie uczty weselnej. Mówi on: będziesz prześliczną koroną w rękach Pana, królewskim diademem w dłoni Twego Boga. Która została opisana również w wydarzeniach w Kanie Galilejskiej, ta uczta weselna. Po drugie, Izajasz, podobnie jak ewangelista, przedstawia cel objawienia się chwały Bożej. Jaki jest cel? Cytujemy: wówczas narody ujrzą Twą sprawiedliwość i chwałę Twoją wszyscy królowie. Czyli po to jest, taki jest cel objawienia się chwały Bożej, aby ujrzeć sprawiedliwość. Aby ujrzeć sprawiedliwość Bożą. I oba te motywy, obecne także w tekście janowym, w liturgii, odnoszą się do Chrystusa, ale do tego jeszcze już za moment, kiedy będziemy rozważać tekst Ewangelii, dojdziemy. Thank you. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła apostoła do Koryntian. Bracia, różne są dary łaski, lecz ten sam Duch. Różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan. Różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. W wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra. Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości słowa, drugiemu umiejętność poznawania według tego samego Ducha, innemu jeszcze dar wiary w tymże Duchu, innemu łaska uzdrawiania przez tego samego Ducha, innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu dar języków i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków. Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak chce. Ten list do Koryntian, świętego Pawła, pierwszy list. Czyli zobaczmy na kontekst Koryntu, jaki był Kościół w Koryncie. Otóż Kościół w Koryncie był żywą i charyzmatyczną wspólnotą, ale co wcale nie znaczy, że wolną od zagrożeń duchowych. Paweł wskazuje tutaj dwa ich źródła. Pierwszym takim źródłem zagrożenia duchowego było złudzenie, że sama obecność Ducha Świętego może wystarczać do tego, aby zagwarantować wierność tradycji, poprawność moralną i jedność wspólnoty. Drugim takim zagrożeniem, źródłem zagrożeń duchowych było zaś nadmierne przecenianie niektórych charyzmatów, na przykład daru języków, ze szkodą dla pozostałych, na przykład dla charyzmatu służby. I teraz, zabierając głos na ten temat, święty Paweł ukazuje istotną prawdę, która odnosi się nie tylko do społeczności wiernych w Koryncie, ale do każdej wspólnoty chrześcijańskiej. O co tutaj chodzi? Chodzi o stwierdzenie, że różnorodność darów pochodzi od Ducha Świętego. Ale co ważne, Duch Święty jest bogaty i nie objawia się tylko w jeden sposób. Słyszeliśmy, na ile sposobów tutaj Duch się objawia, ile tych charyzmatów udziela. I teraz Paweł, mając na uwadze dobro życia wspólnotowego, powiada, że owa ta różnorodność darów, będąca wyrazem działania Ducha Świętego, musi spełniać jeden warunek podstawowy. Jaki ten warunek? Musi budować i umacniać jedność. Jeżeli coś jest spoza tego warunku, że to nie buduje jedności, nie umacnia jedności, bo my tu jesteśmy lepsi, bo my robimy to i to, albo my otrzymaliśmy dar języku i wszelkie inne rzeczy się tutaj nie liczą, czyli nie umacnia jedności w tym momencie, bo nie chodzę do tamtej wspólnoty, ponieważ tam nie modlą się językami, nie wiedzą nawet, co to znaczy, to wtedy no nie umacnia. Jak można nazwać to darem Ducha Świętego? Duch Święty umacnia jedność właśnie w Kościele i buduje tę jedność. To jest jeden warunek, jedyny taki, który jest wyrazem działania Ducha Świętego. I podstawą też tych różnorodnych darów, jakimi są obdarzani członkowie wspólnoty, jaka jest podstawa tego wszystkiego, tych darów? Miłość. Warunek, że widzimy, że Duch Święty działa, to jest budowanie i umacnianie jedności, a teraz podstawą tych wszystkich darów, każdy dar ma w podstawie miłość. I to ona stanowi największy i wspólny wszystkim charyzmat, który uzdalnia do trwałych relacji między wierzącymi. Bo ona właśnie tak jest tym spoiwem, która łączy. To miłość łączy. Miłość nie dzieli, miłość zawsze łączy. I w tym właśnie kontekście można mówić o czym? O obecności Ducha Świętego we wspólnocie. Otóż właśnie w miłości zawiera się zdolność do współpracy między wierzącymi, bo też ta właśnie pierwotna miłość do Chrystusa stopniowo obejmuje nas wszystkich, prowadząc do dynamicznej, twórczej zgody, do nawrócenia. Innymi słowy, nie jest miłością statyczną, ale ona cały czas się rozwija, jest dynamizm, dlatego są te dary łaski, a wszystko po co, żeby umacniać tą jedność, budować jedność we wspólnocie. Każdy z nas dostał jakiś charyzmat, jednemu jest dany dar mądrości słowa, drugiemu umiejętność poznawania właśnie, innemu dar wiary, innemu łaska uzdrawiania, innemu czynienia cudów, innemu proroctwo. Widzimy, ile tych wszystkich jest darów, charyzmatów, właśnie charyzmatów, którymi obdarza Duch Święty. A wszystko po to, na służbę dla wspólnoty, aby właśnie w tej miłości budować i umacniać jej jedność. Słowa Ewangelii według świętego Jana. W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i jego uczniów, a kiedy zabrakło wina, matka Jezusa rzekła do niego: nie mają wina. Jezus jej odpowiedział: czyż to moja lub twoja sprawa, niewiasto? Czy jeszcze nie nadeszła godzina moja? Wtedy matka jego powiedziała do sług: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Stało zaś tam 6 stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić 2 lub 3 miary. Jezus rzekł do sług: napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Potem powiedział do nich: zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Ci więc zanieśli. Gdy zaś starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, a nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego: każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Następnie On, Jego matka, bracia i uczniowie Jego udali się do Kafarnaum, gdzie pozostali kilka dni. usłyszeliśmy jeden z chyba z piękniejszych fragmentów, gdyż cała Biblia jest piękna i pełna pięknych fragmentów, ale tak subiektywnie mówię, właśnie wesele w Kanie Galilejskiej, to Ewangelia według świętego Jana, drugi rozdział. Bardzo ważny moment, bardzo ważne wydarzenie w Ewangelii świętego Jana. Różnie nieraz zatytułowany. Tytuły zawsze pochodzą od ludzi, od tych, którzy tłumaczyli Pismo Święte, od tych, którzy wydawali. Także one nie pochodzą od autora, ale niektórzy właśnie tytują Cud w Kanie Galilejskiej, a niektórzy, to jest bardziej poprawne, znak w Kanie Galilejskiej, pierwszy znak w Kanie Galilejskiej. I zobaczmy, jak ten fragment jest skonstruowany. On ma taką strukturę, która ma charakter koncentryczny, taki typowy dla świętego Jana Ewangelisty. Co to znaczy koncentryczny? Że to, co jest najważniejsze, jest w środku. Jest w środku. To jest taki typowy sposób myślenia dla właśnie żydowski, dla ludów tam Bliskiego Wschodu. To, co najważniejsze, ukazywali w środku, nie na końcu. My się posługujemy takim sposobem argumentacji, że mówimy to na początku, później argumentujemy i później, żeby na końcu udowodnić wreszcie, pokazać wynik. Tak jak w matematyce mamy jakieś działanie do rozwiązania, jest sposób rozwiązywania, czyli mamy konkretne argumenty i na końcu jest to zdanie najważniejsze. Natomiast tutaj w Ewangelii świętego Jana wszelkie fragmenty, wszelkie sceny, które są ukazywane, to w takich fragmentach, które mają właśnie tą budowę koncentryczną, to, co najważniejsze, znajduje się w środku. Więc zobaczmy, jak jest skonstruowany ten tekst. Wprowadzenie to jest wersety od 1 do 3, czyli tutaj do tego momentu, że zabrakło wina. Później mamy dialog Jezusa z matką, czyli od tego, że matka zaczyna właśnie mówi do Jezusa, nie mają wina, i trwa to do 4 wersetu. Później od 5 wersetu do 8 jest dialog matki Jezusa ze sługami i cud przemiany wody w wino. Czyli to takie serce tego fragmentu, tej struktury fragmentu Ewangelii według świętego Jana. Od 5 do 8 wersetu. I później mamy dialog starosty z Panem Młodym. Wcześniej widzieliśmy dialog Jezusa z matką, to wersety 3b do 4, a tutaj mamy teraz dialog starosty z Panem Młodym, wersety od 9 do 10. Jest to takie jakby odbicie, powiedzielibyśmy. Wszystko po to, żeby dojść do tego dialogu matki Jezusa ze sługami i cud przemiany wody w wino. No i później na samym końcu oczywiście wersety 11-12. To jest zakończenie tej perykopy. I właśnie w centrum perykopy znajduje się cud przemiany wody w wino, zainicjowany przez jedyne słowa, które Maryja wypowiada na kartach czwartej Ewangelii, właśnie do kogo? Do nas, do sług. Uczyńcie, cokolwiek wam powie. Jest to najistotniejsze przesłanie skierowane do sług i do wszystkich uczniów jej Syna. Te 5 właśnie słów. Uczyńcie, cokolwiek wam powie. To jest serce tego fragmentu Ewangelii. I już za chwilkę zajmiemy się konkretnymi wersetami. Teraz zajmijmy się wersetami 1 i 2. Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i jego uczniów. Zaraz na początku opowiadania są wyraźne, są wyraźnie wzmiankowani główni bohaterowie, czyli kto? Matka Jezusa, Jezus oraz uczniowie. Czas, tak samo jest tutaj wzmiankowany, i miejsce akcji, czyli trzeci dzień oraz Kana Galilejskie. Wyrażenie trzeci dzień w Piśmie Świętym ma znaczenie symboliczne. W Starym Testamencie podczas zawierania przymierza pomiędzy Bogiem a Izraelem Pan zstępuje na górę Synaj właśnie trzeciego dnia. Porównajmy sobie to z Księgą Wyjścia 19 rozdziałem, tam wersety od 10 do 11. Tam Pan powiedział do Mojżesza: idź do ludu i każ im się przygotować na święto dziś i jutro. Niechaj wypiorą swoje szaty, niechaj będą gotowi na trzeci dzień, bo dnia trzeciego zstąpi Pan na oczach całego ludu na górę Synaj. W Nowym Testamencie trzeciego dnia po swojej śmierci na Golgocie zmartwychwstaje Jezus, który przez swoje misterium paschalne przezwycięża szatana, grzech i śmierć. I w Ewangelii Janowej ani razu nie jest wzmiankowane imię Maryi. To jest ciekawe też, właśnie tutaj mamy, że matka jego. Ewangelista w stosunku do niej stosuje dwa ważne określenia: matka i niewiasta. Tytuły to pojawiają się na początku Ewangelii i tutaj w naszej perykopie oraz na końcu Ewangelii, czyli w scenie testamentu z krzyża, gdzie Jezus wypowiada słowa do swojej matki, do umiłowanego ucznia. Pamiętamy, niewiasto to syn twój, do ucznia oto matka twoja. I w ten sposób autor, w sposób taki intencjonalny, czyli taki zamierzony, tworzy inkluzję spinającą, jak klamra, całe dzieło, czyli piękne właśnie mamy tutaj klamrę, to jest piękne też dzieło od strony takiej literatury, od piękna właśnie układu, kompozycji ta Ewangelia. I widzimy, że tutaj mamy pierwszą klamrę, to jest tutaj spotkanie, ten znak, uczynienie tego znaku w Kanie Galilejskiej. I w tym kontekście Maryja zostaje przedstawiona jako matka Izraela oraz nowym Syjonem, który uosabia lud nowego przymierza. I tytuł niewiasta nawiązuje do protoewangelii zawartej właśnie w Księdze Rodzaju w 3 rozdziale, 15 wersecie, gdzie Bóg proklamuje zwycięstwo niewiasty i jej potomstwa nad szatanem. Pamiętamy, wprowadza mnie przyjaźń między ciebie i niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje, a potomstwo jej. Ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę. Maryja jako nowa Ewa jest tą, w której znajduje się wypełnienie, której znajduje wypełnienie obietnica Boga, triumfu nad szatanem i złem. A scenerią tego pierwszego znaku jest tutaj wesele pomiędzy Bogiem i jego ludem. A przymierze to opiera się na wzajemnej miłości, która jest potężniejsza niż śmierć. W obraz ten pięknie wpisuje się także znaczenie słowa Kana na określenie miejscowości w Galilei, w której odbywa się to wesele, bo w języku hebrajskim termin kanach oznacza pozyskać, nabyć. I w nazwie tej może być więc aluzja do narodu wybranego, który Bóg w akcie przymierza nabywa na swoją szczególną własność. A zaproszenie na wesele w Kanie Galilejskiej Jezusa i jego uczniów wskazuje na wielką rolę, jaką odgrywa Syn Boży i Mesjasz w nowym przymierzu między Bogiem i jego ludem, które Pan urzeczywistnia poprzez wydarzenie paschalne. Przejdźmy teraz do wersetów następnych. A kiedy zabrakło wina, matka Jezusa mówi do niego: nie mają już wina. Jezus jej odpowiedział: czyż to moja lub twoja sprawa, niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja? Widzimy tutaj w wersetach 3 i 4 zostaje przedstawiony dialog pomiędzy Maryją i Jezusem. Rozpoczyna go matka Jezusa, która dostrzegając brak wina, mówi o tym swojemu synowi. A w słowach Maryi ukryta jest także prośba o interwencję ze strony Jezusa w celu pomyślnego rozwiązania zaistniałego problemu. Rozumie to Jezus, który odpowiada Maryi na tę prośbę. Wino. Co to w ogóle jest, jaki to znak, jaki to symbol? W tradycji biblijnej właśnie wino jawi się jako symbol radości, którą Bóg obdarza swój lud zachowujący przymierze. Też jako Tora, czyli prawo Boże, którym obdarowuje Bóg swój lud. W tradycji żydowskiej istnieje przekonanie, że kiedy przybędzie Mesjasz, wówczas cały lud będzie z nim pić wino Tory, to znaczy będzie mógł rozkoszować się pełną interpretacją prawa. Brak wina w naszej scenie może więc symbolizować Izrael i całą ludzkość, które są pozbawione radości i prawdziwego szczęścia z powodu grzechu i niewierności wobec przymierza z Bogiem. Odpowiedź Jezusa: czyż to moja lub twoja sprawa, niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja? Nie ma tutaj charakteru jakiegoś wymijającego czy szorstkiego, bo tak się może wydawać na pierwszy rzut oka. Badania tej typowej semickiej formuły zastosowanej przez Jezusa w świetle tekstów judaistycznych wskazuje, że Jezus odpowiada swojej matce w sposób pozytywny. Czy myślisz o tym samym, co ja? Czy chcesz, abym dał im to wino, o którym ja myślę? Czy mam już teraz objawić się im jako Bóg? Jezus w swojej odpowiedzi używa właśnie typowego dla czwartej Ewangelii wyrażenia nadeszła moja godzina. Rzeczownik godzina, zobaczmy właśnie ten termin, występuje właśnie w czwartej Ewangelii aż 25 razy w liczbie pojedynczej i raz w liczbie mnogiej. Poza nielicznymi przypadkami rzeczownik ten ma głęboki sens teologiczny. Ta janowa godzina może oznaczać jakiś okres czasu, w którym dokonuje się wydarzenie zbawcze. Czas kultu Ojca w duchu i prawdzie, czas zmartwychwstania umarłych, czas prześladowań i rozproszenia uczniów. Tutaj w perykopie o Kanie Galilejskiej, gdzie Jezus objawił początek swoich znaków, mowa jest o godzinie, która jeszcze nie nadeszła. Święty Jan przez zastosowanie tego wyrażenia stwarza w swej narracji pewne napięcie, które polega na oczekiwaniu momentu nadejścia jakiegoś ważnego wydarzenia. I rzeczywistość godziny dla czwartej Ewangelii jawi się jako klucz interpretacyjny znaków dokonywanych przez Jezusa Chrystusa. Napięcie typowo dla janowej Ewangelii występuje jeszcze w 7 rozdziale, w 8 rozdziale, kiedy to Żydzi próbują pojmać Jezusa, ale nie mogą tego uczynić. Dlaczego nie mogą uczynić? Ponieważ nie nadeszła jeszcze Jego godzina. I stąd widać, że nadejście tej godziny nie zależy od woli nieprzyjaciół Jezusa. Na początku swojej modlitwy w Ogrojcu Jezus, na początku swojej modlitwy mamy tutaj w 17 rozdziale, Jezus łączy nadejście godziny z uwielbieniem Syna, które towarzyszy temu wydarzeniu. I widać tutaj ścisły związek pomiędzy nadejście godziny, pomiędzy właśnie tutaj tym 12 rozdziałem. A to nadejście godziny wskazuje także na fakt rozpoczęcia Paschy. Kiedy nadeszła godzina, pamiętamy, tak się rozpoczyna Pascha, czyli przejścia Jezusa z ziemi do Ojca. I wywyższenie Jezusa rozpoczyna się z chwilą wejścia w Jego uniżenie aż do końca, aż do śmierci krzyżowej. W świetle całej Ewangelii Janowej ta godzina Jezusa wskazuje na uwielbienie Jezusa oraz na Jego wywyższenie poprzez mękę, śmierć i zmartwychwstanie. A obecność Matki Jezusa w nagodach w Kanie Galilejskiej i skierowany do niej tytuł Niewiasto wyraźnie wskazują na powiązanie naszej sceny ze sceną ukrzyżowania Jezusa, kiedy ma miejsce pełna realizacja godziny Jezusa. Jezus więc, co potwierdza także Jego późniejsze działanie, odpowiada twierdząco na interwencję swej Matki, objawiając wobec uczniów swoje boskie prerogatywy. W pełnym blasku będą one mogły zajaśnieć w misterium paschalnym. I jeszcze dojdziemy do tego wersetu najważniejszego w tej Ewangelii. Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. I w tym wersecie mamy zapisane 5 słów, które wypowiada Matka Jezusa. I są to jedyne słowa Maryi właśnie zapisane na kartach tej czwartej Ewangelii zwróconych do sług. Tylko 5 słów zwróconych do nas, tylko 5 słów i można powiedzieć aż 5 słów. Słowa te wskazują, że Maryja doskonale rozumie najgłębsze intencje swojego Syna, akceptując Jego chęć dokonania znaku objawionego jako objawiającego Jego tożsamość jako Mesjasza i Syna Bożego. Bo słowa te stanowią także wezwanie skierowane do sług weselnych w obecności uczniów. W wezwaniu Maryi możemy tutaj usłyszeć echo słów wypowiedzianych przez Izraelitów podczas zawarcia przymierza na Synaju. Wszystko, co powiedział Pan, uczynimy i będziemy posłuszni. W słowach Maryi możemy usłyszeć właśnie tutaj głębokie wezwanie skierowane do serca całej ludzkości. Oto zaczyna się nowe przymierze. Uczyńcie wszystko, co powie wam Syn Boży, Mesjasz. Maryja właśnie tutaj wyraźnie zajmuje pozycję pomiędzy Jezusem i ludem nowego przymierza. Słuchając Jezusa, słowa Boga, możemy właśnie głęboko wkraczać w przestrzeń nowego przymierza i wówczas woda naszego człowieczeństwa i życia doczesnego zamienia się w wino Jego bóstwa i życia wiecznego. I może poprzestańmy już teraz na tym wersecie. Zapraszamy Państwa oczywiście do współtworzenia naszego programu Szukając Słowa Bożego. Widzimy bogate teksty liturgii drugiej niedzieli okresu zwykłego, roku C. Przypomnę numery telefonów 56 655 23 55 z Polski Północnej, 56 655 23 56 z Polski Południowej. W naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. Zagranica 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66. Bardzo proszę, halo, jesteśmy na antenie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Tadeusz z Dolnego Śląska. Taki w sumie rzadki dzisiaj stan, że nie ma zaproszonego księdza, ale to tak nawiasem tutaj, że prawda, ksiądz sam dzisiaj prowadzi. Tak jak pochylamy się nad Słowem Bożym, to jest właśnie sprawa tego, że to Słowo Boże, jak jest apostoł Paweł napisał w liście do drugim do Tymoteusza, że wszelkie pismo od Boga natchnione jest i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu. I tak właśnie te wszelakie tutaj odniesienia do Słowa Bożego, jaką ono pracę wykonuje, właśnie chcę i w tym naszym dzisiaj tutaj do tego rozważania dzisiejszego też, żeby one były, prawda, z tą świadomością. Więc jak ksiądz przy Ewangelii według świętego Jana wspomniał pewne ciekawostki odnośnie Marii, ja jeszcze chcę dołączyć do tego, że Pan Jezus nigdy się nie zwrócił do Marii Matko. To jest też pewna ciekawostka, czego nie możemy po prostu znaleźć na kartach Ewangelii. Ale chcę jeszcze nawiązać do czytania, które dotyczyło pierwszego listu do Koryntian, gdzie było odniesienie właśnie, tak ksiądz ten fragment poruszając, przepraszam, zwracał uwagę na Ducha Świętego. Ja bym chciał zwrócić uwagę właśnie odnośnie Ducha Świętego na to, co tak w ten sposób przyjęło się czynić, że zwracać się wprost do Ducha Świętego. Powiem, że czytając Słowo Boże, tak jak było zesłanie Ducha Świętego i prawda, było oczekiwanie na zesłanie Ducha Świętego, i to zesłanie Ducha Świętego nastąpiło i, prawda, to był początek Kościoła na ziemi, Kościoła Jezusa Chrystusa. I powiem, że później było pewne wydarzenie, możemy o tym czytać w czwartym rozdziale Dziejów Apostolskich, kiedy byli apostołowie Piotr i Jan przed Sanhedrynem, tam, prawda, mieli pewne, byli przepytywani. później wrócili do prawda, swoich, do swoich, by tak powiedzieć. I kwestia tego, że oni wówczas wznieśli modlitwę i to jest zapisane w 4 rozdziale od 23 wiersza do wiersza 31 tego rozdziału. I ten tekst, gdyby przeczytać, jak ta modlitwa wyglądała, a chcę tutaj właśnie uczulić na to, że właśnie to było po zesłaniu Ducha Świętego. I w tej modlitwie tutaj, w tych wierszach, co podałem, nigdzie nie ma właśnie, bo nigdzie nie ma odniesienia do wzywania wprost pierwszej osobie Ducha Świętego, aby stąpił. I co się dzieje w wyniku tej modlitwy? To jest modlitwa, gdzie jest, prawda, do Boga Ojca odniesienie, do Pana Jezusa, ale skutkiem tej modlitwy jest to, że tak po końcową część przeczytam, a Ty teraz spójrz, Panie, na ich groźby i daj sługom Twoim głosić słowo Twoje z całą odwagą, gdy Ty wyciągać będziesz swą rękę, aby uzdrawiać i dokonywać znaków i cudów przez imię świętego sługi Twego Jezusa. Po tej modlitwie zadrżało miejsce, w którym byli zebrani wszyscy, wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili odważnie Słowo Boże. I tutaj po prostu jest właśnie przykład modlitwy, co by w pewien sposób jakby patrząc z perspektywy co niektórych dzisiaj, że po zesłaniu Ducha Świętego przecież mogli wprost się zwrócić do Ducha Świętego, żeby stąpił i napełnił ich mocą, ale niestety w modlitwie tak to nie zostało przedstawione. W ogóle nie był wezwany Duch Święty, a efektem tej modlitwy było to, że Duch Święty stąpił ich, napełnił. Dlatego chcę tutaj właśnie wychodząc z tego fragmentu Słowa Bożego z drugiego listu do Tymoteusza, jaką, prawda, pracę czyni różnoraką Słowo Boże też i ono napomina, też wskazuje, prawda, poucza, żeby tą po prostu sprawę wziąć pod uwagę, żeby właśnie to, co Słowo Boże wskazuje, jak Duch Święty działa, to nie ma takiego miejsca w Nowym Testamencie, żeby wprost zwracać się do Ducha Świętego w pierwszej osobie. I to jest takie moje tutaj dołączenie się do dzisiejszej audycji. Dziękuję bardzo.
Bardzo również dziękuję, Panie Tadeuszu, za włączenie się do audycji. Jeśli mogę, tutaj Pan przytoczył rzeczywiście te piękne fragmenty Pisma Świętego. Ładnie Pan tutaj przedstawił przecież i te modlitwy po zesłaniu Ducha Świętego. Może powiem tak, a jednak my się modlimy, tak, do Ducha Świętego. Mamy piękne pieśni. Duchu Święty, przyjdź, prosimy, zwracamy się od razu do Ducha Świętego. Jest wiele modlitw, Jan Paweł II przecież tutaj wspomina, że codziennie modlił się do Ducha Świętego, do Ducha, nie o Ducha, tylko do Ducha Świętego. I teraz to więc co? To znaczy, że źle? Może się pojawić takie pytanie, to znaczy, że jest źle, ale to może by było złe pytanie, jeśli bym tak podstawił, to by było takie płytkie pytanie. Zauważmy jedno, że myśl teologiczna, czyli to, w co wierzymy, bo to, w co wierzymy, czyli ta treść, tak też się modlimy. Albo odwrotnie możemy, jak się modlimy, tak też wierzymy. Czyli ta myśl teologiczna, czyli to, w co wierzymy, ona ewoluowała. Aż do dzisiaj. Cały czas szukamy, cały czas rozpoznajemy i to jest wszystko w depozycie naszej wiary, ten depozyt został przekazany komu? Magisterium Kościoła, Kościołowi. Pan Jezus wyraźnie tam wypowiedział się do świętego Piotra, dając mu tą władzę kluczy, tak? Komu, co zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, i tak dalej, i tak dalej. Ja bym chciał tylko może w tym duchu jeszcze dokończyć Pana tę piękną wypowiedź, naprawdę piękną też wypowiedź. Dziękuję, Panie Tadeuszu. A jeśli chodzi o Matkę Jezusa, że Jezus się nie zwracał nigdy do Matki, ale jest nazwana Matką Jezusa, także ale ciekawą rzecz też Pan zauważył, bardzo ciekawą, dziękuję, Panie Tadeuszu, ale jest napisane wyraźnie, że Matka Jego i w wielu innych jeszcze fragmentach jest napisana w Ewangeliach, na kartach Ewangelii, że matka Jego, matka Jezusa. Mamy już kolejny telefon. Bardzo proszę, halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pozdrawiam Pana.
Henryk Szepietowa.
Bardzo serdecznie.
Proszę Pana. Ojca Marcina, właśnie jak słuchałem dokładnie tej Ewangelii, to mam na myśli jakby to związane, tak umocnione w tą niedzielę, co będziemy słuchali tych słów, z tym rokiem wiary właśnie jest. Bo w Kanie widzimy apostołów, którzy uwierzyli w Jezusa, uwierzyli, że On właśnie jest tym Mesjaszem. I później tyle innych cudów Pan Jezus jeszcze czynił, to chodziło Mu przede wszystkim, żeby dawać świadectwo, ukazywać, kim On jest. I że On jest zupełnie innym człowiekiem i nie chodziło na przykład tam o to, że wskrzeszenie tam jakiegoś zmarłego czy uzdrowienie chorego, tylko ukazać, że to jest Mesjasz, że to jest Bóg. No i teraz my widzimy dokładnie, że tutaj w Kanie Galilejskiej są jakby pierwociny, bo właśnie ci apostołowie są tymi pierwszymi wyznawcami Jezusa. Tworzą oni jakby pierwszy Kościół, którym Pan Jezus już ciągle będzie kierował do skończenia świata. No i właśnie jak Maryja obecna jest tam na weselu w Kanie Galilejskiej, to ona po prostu jest matką nie tylko Chrystusa, widzimy, ale od razu zaraz nam rzuca się w oczy to, że jest matką apostołów, matką całego Kościoła. No i teraz już na pod koniec. Dziś właśnie my, kiedy żyjemy, jak już mija prawie 2000 lat, jak Kościół istnieje, to Pan Jezus również te znaki daje dla nas, ludzi wierzących, w tych właśnie czasach. No i weźmy na przykład to, co Pan Jezus uczynił za pośrednictwem siostry Faustyny, gdzie objawia swoje miłosierdzie, gdzie wzywa: tak czyńcie, tak postępujcie, tak jej udziela właśnie wskazówki. Teraz z kolei jak Matka Boża, kiedy w Fatimie objawia się jej, tutaj dokładnie widzimy samo po prostu ją reakcję, że Matka Boża w Fatimie po prostu każe mówić: mówcie te słowa po każdej tajemnicy. O mój Jezu. I teraz jak ja to łączę z weselem tym w Kanie Galilejskiej i tutaj. Tam właśnie Matka Boża zatroskana jest do tego pierwszego, początkowego Kościoła. Mówi: wszystko róbcie, co wam powie. Tak do apostołów mówi. Z kolei do nas, ludzi wierzących, teraz już w XXI wieku, również mówi słowa i my również przestrzegamy tego. Odmawiamy różaniec, tak jak ona mówi, bo wie dokładnie, czego Pan Jezus żąda, a Pan Jezus wie dokładnie, że Matka Boża służy dla nas, no bo jest Matką Kościoła. No tyle, tak króciutko chcę powiedzieć. Bardzo dziękuję, Ojcze.
Również bardzo dziękuję, Panie Henryku, za to piękne rozważania i te piękne przemyślenia. I tutaj to właśnie ta Matka Kościoła, widzimy, że jest tutaj nazwana Matką, Matką Jezusa. A mówiliśmy o tych klamrach, tak, Ewangelii, że tutaj mamy. I później pod koniec Ewangelii według świętego Jana, gdzie Matka jest dana uczniowi, umiłowanemu uczniowi, jako matka. To jest twoja matka, to jest twój syn. Czyli widzimy, jest to potwierdzenie tego, że Matka Jezusa jest również Matką Kościoła. Bardzo dziękuję. Już mamy kolejny telefon. Halo?
Witam serdecznie. Dzwonię z Lublina. Moje imię Bogumiła.
Witamy Pani Bogumiła.
Ja mam takie swoje refleksje. Otóż w tych słowach wiele się dzieje, wiele faktów. Same te dary, które Pan Bóg obdarowuje człowieka darami, dla mnie fascynujące jest to ten dar tłumaczenia języków. Otrzymałam kiedyś dwukrotnie na wylaniu właśnie dar proroctwa zgodnie z wiarą, a potem na drugim wylaniu właśnie takie posłanie: idź, nie lękaj się tam, nieś swoje światło tam, gdzie panuje ciemność. Bardzo mnie fascynuje właśnie ten dar tłumaczenia języków. I to jest coś niesamowitego. Tylko chciałabym zapytać odnośnie tego fragmentu czytania, i czy można otrzymać, czy jedna osoba może otrzymać kilka tych darów, bo z treści wynika, że jednemu dane jest to, drugiemu to, a zapytałabym, czy i jest to możliwe, że posiada jeszcze no, kilka tych darów, powiedzmy?
Dziękuję Panie Bogu miło za to pytanie i za to słowo. I spróbujmy odpowiedzieć poprzez słowa no, z listu świętego Pawła Apostoła. Niech święty Paweł przemówi, to już dzisiaj wybrzmiało. Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak chce. Także odpowiedź jest no, zawiera się tutaj w liście świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Duch udziela tak, jak chce. Nie jest ograniczony niczym, ponieważ jest Bogiem. Mamy już kolejny telefon. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej, dekanat sierpecki. Szczęść Boże, Ojcu.
Szczęść Boże. Bardzo pozdrawiam Pana.
Dziękuję. I proszę Ojca, Matka Boża na weselu w Kanie Galilejskiej nie była przez nikogo poinformowana, że czegokolwiek brakuje. Ona tylko była zaproszona. I z tego wynika bardzo prosty wniosek dla nas wierzących, że wystarczy, że my ją tylko zaprosimy do naszego życia, a jej przenikliwość i wrażliwość serca Matki samo dość szczerze, czego nam brakuje. I możemy mieć pewność, że ona w tej sprawie się zwróci do Jezusa i że my to otrzymamy. Bardzo dziękuję, to wszystko. Szczęść Boże.
Bardzo dziękuję, Panie Pawle, również za to zauważenie. Oczywiście w Ewangelii, w Piśmie Świętym nie ma zbędnych słów. Jeśli słowa są, jakiekolwiek słowa są tutaj ukazane, zapisane, one są bardzo ważne i właśnie należy doszukiwać się sensu umieszczenia takich, a nie innych słów, jakie były, bo można było rzeczywiście opisać to, jak to tam to wesele wyglądało, jak się ci goście bawili, jak gdzieś tam Maryja może poszła tam i zobaczyła to czy tamto, a tutaj jest jasno napisane, a kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa rzekła. Ona to już wiedziała. I teraz nie będziemy dociekać, w jaki sposób to wiedziała, ale ważne jest to, że ona to wiedziała, że ona wie i widzi potrzeby swoich dzieci. Bardzo dziękuję i pozdrawiam Panie Pawle. Mamy już kolejną osobę. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dzielica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Wanda z archidiecezji łódzkiej.
Pozdrawiam.
Jezus w Kanie Galilejskiej. Właśnie początek publicznej działalności Jezusa to jest udział w uczcie weselnej ze swoją matką i swoimi uczniami. Dzieląc właśnie radość nowożeńców i na tym weselu dokonuje pierwszego cudu. Bo cud Jezusa to jest właśnie miłość Boga do człowieka. Do tych młodych ludzi, którzy rozpoczynali życie rodzinne. I właśnie Jezus głosi Ewangelię czynem. I uczniowie dostrzegli właśnie Jego boską moc i uwierzyli w Niego. I wszyscy goście, którzy tam byli, otworzyli swoje serca na działanie łaski. I tak też wygląda cała właśnie działalność i nauczanie Jezusa. Bo dokonuje On jeszcze wielu cudów w drodze. U Zacheusza zasiada za stołem z grzesznikami, broni jawno grzesznicy przed ukamienowaniem, uczestniczy w dyskusjach na temat nierozerwalności małżeństwa. Głosi Ewangelię również w Senacie i przed Sanhedrynem, przed Piłatem i w Pałacu Heroda, a także i z wysokości krzyża. I Pan Jezus właśnie dotyka spraw społecznych, gospodarczych i politycznych, bo taka jest Ewangelia. I kto chce ją zamknąć w kancelarii czy w zakrystii, ośmiesza się, bo nie zna Ewangelii. A cud Jezus traktuje jako słowo właśnie skierowane do człowieka, do nas. Bo w życiu każdego człowieka mają miejsce cuda. Tylko niewielu właśnie traktuje je jako zaproszenie do rozmowy z Bogiem. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Również bardzo dziękuję Pani Wando za zwrócenie uwagi właśnie na cuda. Dokładnie jest tu nawet napisane o znakach. Taki to początek znaków, że to jest znak. Ale wiadomo, chodzi nam o tą samą rzeczywistość, czyli coś, które jest wbrew jakiejś takiej naszej logice, bo to nie jest wbrew logice Boga, ale wbrew tutaj naszej logice, tutaj takiego ziemskiego patrzenia, że tak z wody nagle woda zmienia się w wino, tak? Przemienia się, czyli nazywamy to cudem. A Jan Ewangelista nie używa właśnie takiego słowa jak cud. On używa słowa znak. Dlaczego? Ewangelia według świętego Jana została spisana już później, po tym jak już istniały Ewangelie według świętego Mateusza, świętego Marka, świętego Łukasza. I rzeczywiście Jan nie używa słowa cud. Można się pytać właśnie, dlaczego tak w inny sposób to ukazuje. Można odpowiedzieć w ten sposób, że Jezus był właśnie uważany za takiego, nazwalibyśmy to czarodzieja, tak? Cudotwórca, który przyszedł po to, aby czynić cuda, aby czynić właśnie, no nie wiem, uzdrawiać. No, a przypatrzmy się w Ewangeliach, ilu ludzi uzdrowił Pan Jezus, a ilu było wtedy chorych. No to wtedy się przyjrzymy, że to była garstka, tak? Czyli to nie był chyba główny cel przyjścia Pana Jezusa, aby uzdrawiać. Że przyszedł wyganiać te złe duchy z opętanych, leczyć z tych różnych niesprawności duchowych, tak? Zobaczmy, ilu ich tam było, nie? Czy to był główny cel w tym momencie, że on chodził i tak robił? Właśnie te wszystkie cuda, czy nad naturą, czy nawet wskrzeszanie, ilu wskrzesił zmartwych wtedy, kiedy był tutaj na ziemi. Czy to był główny cel? Pytanie. I święty Jan nazwał to znakami. Dlaczego znakami? Ponieważ to miało objawić Jego jako Mesjasza. Właśnie te znaki, te cuda, powiedzielibyśmy, objawiają Go jako Mesjasza. Miało się to spełnić, aby się wypełniło Słowo Boże, czyli żeby się wypełniły proroctwa starotestamentalne w osobie Jezusa Chrystusa, a przede wszystkim miały utwierdzić tych wszystkich ludzi, utwierdzić w wierze, że ten oto jest właśnie Synem Bożym. Utwierdzić w wierze, że On jest Synem Bożym, że On jest Mesjaszem, że On jest Bogiem tutaj między nami. I dlatego właśnie te znaki. Bo przyszedł po co? Jako Mesjasz, jako Bóg. Nie przyszedł, żeby założyć jakiś najlepszy szpital na świecie i pokazać metody uzdrawiania, metody oczyszczania czegokolwiek, tylko po to przyszedł, aby zbawić człowieka. To jest on to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia. Mówimy o tym w wyznaniu wiary, jakie co niedzielę wyznajemy, dla naszego zbawienia. Wszystko po to, aby nas zbawić z miłości ku nam. A to wszystko jako potwierdzenie, że On rzeczywiście jest Mesjaszem, że On rzeczywiście jest Bogiem i ma tą moc, bo skąd by miał mieć tą moc? Bardzo dziękuję Pani Wandzie za właśnie również za tę wypowiedź. Już mamy kolejną osobę. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Ewa z Łodzi.
Pozdrawiam.
Ja pamiętam, nawiążę do słów pana Pawła z diecezji płockiej, który powiedział, że żeby zaprosić Matkę Bożą do swojego życia. Pamiętam, jak ja zaprosiłam, też jakoś tak z natchnienia chyba Ducha Świętego, kiedy powiedziałam: Jezu, zapraszam Cię do siebie, do swojego serca i Panie Jezu, kieruj mną. To, co się działo przed tym wypowiedzeniem, to niewyobrażalne były sprawy, bo na pewno nie kierował mną Pan Jezus, ale później, kiedy ja to wypowiedziałam, kiedy zaczęłam rzeczywiście współpracować z Panem Bogiem, nawet nie wiedząc o tym, po prostu pod natchnieniem Jego, to znaczy i życie sakramentalne, i współpraca autentyczna z Panem Bogiem, to się dopiero zaczęły cuda, jak w Kanie Galilejskiej, w moim życiu. I na porządne nawrócenie, życie sakramentalne, wiedza i rozumienie tego wszystkiego, co się w ogóle zaczęło dziać, bo Pan Bóg mi, Duch Święty, Trójca Święta, Matka Boża, nie wiem kto, po prostu święci, Bóg, dawał mi takie światła, że wiedziałam, na czym to wszystko polega. I później sobie też pamiętam, jak cały czas powtarzałam, że takim właśnie taką kaną galilejską, jaką dostaliśmy w Polsce, to jest właśnie Radio Maria, Telewizja Trwam. To jest ten cud, o który po prostu musimy i myśleć, i walczyć, to może złe słowo, ale po prostu zabiegać, żeby te media były, otaczały nas, żebyśmy zawsze byli z tymi mediami, żeby one nam nigdy nie zniknęły z horyzontu naszych oczu, naszych uszu. No Pan Bóg też powiedział, kto pokocha, kto oczy ani oni oczy nie widziały, ani uszy nie słyszał, nie słyszały, jeśli powiedzą wszyscy ci, którzy Pana Boga kochają, jakie cuda zrobi w ich życiu. I to po prostu tak na głęboką wodę można powiedzieć: Panie Boże, Ojcze Niebieski, Panie Jezu, kocham Cię. I naprawdę wiele się cudów dokonuje. Wystarczy nieraz wziąć różaniec, kiedy jest niepokój i wszystko się, że tak powiem, rozprasza, jak takie małe jakieś robaczki. Pan Bóg jest po prostu wspaniałym człowiekiem, który nam codziennie gotuje jakąś kanę galilejską. I na tym bym skończyła i dziękuję w ogóle, że poznałam bliżej Chrystusa, bo ta kana galilejska cały czas trwa. Bóg zapłać.
Również wielkie Bóg zapłać, Pani Ewo, za to osobiste świadectwo, które tak ukoronowało nam dzisiejsze rozważania nad tekstami świętej Biblii, Pisma Świętego, właśnie tymi pięknymi tekstami, których wybrzmiewa jedna piękna pieśń taka, można powiedzieć, miłosna, dzisiaj weselna, pieśń pełna miłości, przebaczenia, takiego romantyzmu do człowieka, jak bardzo Bóg ukochał człowieka, jak bardzo Bóg chce z człowiekiem tworzyć taką wspólnotę, jak możemy sobie wyobrazić, no właśnie, my możemy sobie wyobrazić tak, jak nam tylko jest to dane i jest możliwe, czyli jako małżeństwa, czyli mamy niewiastę i mamy mężczyznę, mamy kobietę i mężczyznę jako małżeństwo, jako ci, którzy się kochają, wypełniają, dopełniają, są jednością. Tak samo Bóg pragnie takiej jedności też i wspólnoty z człowiekiem, z każdym z nas, i tego sobie i wszystkim nam życzę i modlimy się przecież o to nieustannie, abyśmy doszli do zbawienia, do pełni zbawienia, do pełni poznania Boga, który nas bardzo ukochał. I na sam już koniec niech wybrzmią słowa psalmu 96. Śpiewajcie Panu pieśń nową, śpiewaj Panu ziemio cała. Śpiewajcie Panu, sławcie Jego imię, każdego dnia głoście Jego zbawienie. Głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów, rozgłaszajcie Jego cuda pośród wszystkich ludów. Oddajcie Panu chwałę i uznajcie Jego potęgę. Oddajcie Panu chwałę należną Jego imieniu, uwielbiajcie Pana w świętym przybytku, zadrżyj ziemio cała przed Jego obliczem. Głoście wśród ludów, że Pan jest królem, będzie sprawiedliwie sądził ludy. Bóg zapłać wszystkim za uwagę, za tę audycję Szukając Słowa Bożego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.